Otwórzmy Księgę Objawienia, 7 rozdział. Księga Objawienia, 7 rozdział. Jesteśmy w Księdze Objawienia. Cokolwiek mi się tłumaczył, to wystarczy samo słowo, że jesteśmy w Księdze Objawienia. Wiadomo, że to jest trudne. Wiadomo, że to jest trudne, tak sobie wyobrażałem, jak uczniowie czasami rozmawiają, co teraz mamy? Teraz jest matematyka. O nie, tylko nie matma, tak? Tylko nie matematyka, albo tylko nie coś tam, jakiś może inny język, albo coś w tym rodzaju. Są trudne przedmioty. Są trudne przedmioty, co nie znaczy, że nie musimy na nie chodzić, że nie musimy tego robić, nie musimy tego czytać. To, że to jest dosyć trudne, Księga Objawienia jest trudna, nie znaczy, że nie musimy jej czytać. Dla zachęty powiem, że nawet jeszcze aż kiedy tworzył się kanon, zbiór ksiąg Nowego Testamentu, to już na początku, już właściwie w II wieku to było w miarę ukształtowane, ale jeszcze za czasów Lutra na przykład zastanawiano się, czy ten list powinien tu być, czy nie. Na przykład list Jakuba, czy tak samo właśnie Księga Objawienia, zastanawiano się, czy jest natchniona, czy nie. Dzięki Bogu mamy tą księgę w naszej Biblii i w tej księdze jest wiele razy powiedziane o tym, żeby czytać, żeby rozważać i Pan da nam zrozumienie. Po co mamy to czytać? Po co mamy to wiedzieć w ogóle? Czy to jest tylko ciekawość co do przyszłych rzeczy? Nie, myślę, że nie. Myślę, że też Pan Bóg mówi o pewnych prawdach ogólnych, prawdach, które zawsze są ważne. Tak samo były ważne dla czasów, kiedy żył apostoł Jan i kiedy przekazywał tą treść Kościołowi. Kościół był prześladowany. I to też jest różnica, wiecie, no tak jak w odbieraniu życia, inaczej myśli ten, który nie ma pieniędzy, inaczej myśli o życiu ten, który ma pieniądze, inaczej myśli o życiu ten, który jest zdrowy, inaczej myśli o życiu ten, który cierpi jakieś choroby. Być może naszym problemem, być może tylko, w unikaniu trudnych rzeczy jest to, że właśnie jest nam dobrze w miarę, być może, ale to zawsze jest do czasu, bo ten czas przychodzi, tracimy zdrowie, tracimy jakieś pieniądze i wtedy zaczynamy szukać. Tak? Więc ta księga była dla wierzących ludzi, którzy przechodzili trudny okres, którzy byli prześladowani, byli zabijani dla Słowa Bożego i miała być dla nich pociechą. Jan widział rzeczy przyszłe, przeszłe i przyszłe, które mieszały się i mieszają się właściwie z tym, co oni doświadczali już wtedy, ale miały być spełnione jeszcze dokładniej wtedy, kiedy przyjdzie Pan Jezus, kiedy będą się działy te końcowe rzeczy. I już wcześniej zresztą jest powiedziane, Pan Jezus sam mówi o tym nam w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, na przykład mówi o tym, co będzie się działo, kiedy On pośle swoich aniołów potężnym głosem trąby, zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca aż do drugiego. Mówi bardzo wyraźnie o tych właśnie aniołach, których widział również Jan. Pan Jezus nam to bardzo wyraźnie zapowiada. Wybrałem ten wiersz początkowy też z tego względu, że temat wokół... Myślałem, Panie, jaki jest główny temat? Co Bóg chce nam przekazać? Co jest dla nas ważne dzisiaj? Więc zapisałem sobie taki temat o szkodzie, szkodliwości inaczej, o pieczęciach i bezpieczeństwie. O szkodzie, o pieczęciach i o bezpieczeństwie. Taki temat ja sobie zapisałem i kiedy właśnie widzę ten psalm 26 i 8 wiersz, kiedy on mówi, umiłowałem mieszkanie Twojego domu, miejsce przebywania Twojej chwały, zobaczymy bezpieczeństwo Bożych dzieci. Przez cały czas zwróćmy też uwagę na coś takiego. Dzieją się różnego rodzaju nieszczęścia, można powiedzieć, kataklizmy. Coś, co dzieje się na ziemi, coś, co w jakiś sposób dotyka ludzi bezpośrednio, to będzie później powiedziane właśnie, ale w tym wszystkim ci, którzy kochają Boga, oni nieustannie Go wielbią, nieustannie oddają Mu chwałę. Godzien jest nasz Bóg, godzien jest baranek. Przez cały czas Go wielbią. Nie ma takich warunków, w których by nie uwielbiali Boga. Tylko ci, którzy nie uwierzyli, którzy nie należą do Boga, oni przez cały czas przeklinają Boga i nie odwracają się od swojego postępowania. Przeczytajmy ten rozdział, 7 rozdział Księgi Objawienia. Następnie zobaczyłem czterech aniołów, jak stali na czterech krańcach ziemi, trzymali cztery wiatry ziemi. Aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Zobaczyłem innego anioła, występującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żyjącego. Zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym została dana moc, aby wyrządzić szkodę ziemi i morzu. On mówi tak, nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czoła. I usłyszałem też liczbę opieczętowanych, 144 tysiące z każdego pokolenia synów Izraela. Z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena 12 tysięcy, z pokolenia Gada 12 tysięcy, z pokolenia Asera 12 tysięcy, z pokolenia Naftalego 12 tysięcy, z pokolenia Manassesa 12 tysięcy, z pokolenia Symeona 12 tysięcy, z pokolenia Lewiego 12 tysięcy, Isachara 12 tysięcy, z pokolenia Zebulona 12 tysięcy, z pokolenia Józefa 12 tysięcy, z pokolenia Beniamina 12 tysięcy opieczętowanych. Następnie zobaczyłem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Ludzi z każdego narodu i z wszystkich pokoleń, i ludów i języków, stojących przed tronem i przed barankiem, ubranych w białe szaty, a palmy były w ich rękach. I donośnym głosem wołają: zbawienie pochodzi od naszego Boga, który siedzi na tronie, i od baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starszych, i czterech istot żyjących, i upadli przed tronem na twarzę, oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga naszemu Bogu na wieki wieków, amen. A jeden ze starszych zapytał mnie, kim są ci i skąd przybyli ci, którzy są ubrani w białe szaty? Odpowiedziałem mu: panie mój, ty wiesz. On zaś odpowiedział mi: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni. A ten, który siedzi na tronie, rozbije nad nimi swój namiot. Nie będą już głodować ani pragnąć, nie porazi ich słońca ani upał. Ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i zaprowadzi do źródeł żywej wody. A Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Jest sporo pytań do tego rozdziału, których nie mam odpowiedzianych, nie wiem, nie potrafię do końca odpowiedzieć, od razu to mówię na samym początku, ale jeżeli coś nie rozumiemy, myślę, że nie do końca musimy aż się przy tym mocno upierać. Na przykład, czy te 144 tysiące to są święci ze Starego Testamentu? Czy to jest Stary i Nowy Testament? Czy to 144 tysiące to jest dużo czy mało? Czy to jest 144 i koniec i nic więcej? Jest mnóstwo takich pytań, albo też bardzo tutaj technicznych. Dlaczego jest tutaj Józef i jeden z jego synów, a nie ma Dana na przykład i nie ma innego syna, który właściwie zajął miejsce pokolenia synów Jakuba, tak? Nie było Efraima tutaj. Nie wiem, do końca nie wiem. Ale może kiedyś to zrozumiem, może kiedyś to odkryję. Na razie tego nie rozumiem. Wiem tylko tyle, że kiedy Jakub pisze jeszcze w Nowym Testamencie swój list, pisze, od razu mówi, do 12 pokoleń rozproszonych. Kiedy apostoł Paweł mówi o wybranych Bożych, mówi o tych wybranych Izraela, mówi o Kościele również. Że to mnoży nam sporo pytań. Ja zawsze widziałem to w taki sposób, że z jednej strony było tych 12 pokoleń, była ta pełna liczba, 144 tysiące, czyli jakby Bóg wie, ilu ma zapieczętować. To nie jest tak, że ktoś jemu gdzieś tam się zapodział. Tak? On ma tą pełną liczbę, doskonałą liczbę tych, którzy mają być zbawieni i on zna tą liczbę. I ta prawda pojawia się w Słowie Bożym nieustannie. On zna liczbę tych, zna imiona tych, którzy mają być zbawieni. Właśnie, bo to nie jest tylko liczba, ale to są też imiona konkretne. A ten drugi obraz, czyli tych tłumu, niepoliczonego tłumu, tak wygląda, jakby to był inny obraz tego samego. Dla mnie tak to wygląda, nie musicie się z tym zgodzić. Jakby to był inny obraz tego samego, czy ten... inne widzenie tej samej rzeczywistości i wtedy już ten tłum jest niepoliczony ze wszystkich języków, ze wszystkich ludów. Tak, i to, co będzie dla nas ważne, to już wspomnieliśmy ostatnio i jeszcze raz chciałbym to przypomnieć, ta szata. Szata. Szata w Nowym Testamencie, pamiętamy takie miejsca może, kiedy mowa o tym, że niektórzy lubią chodzić na przykład w długich szatach. Tak? Bo szata była obrazem czegoś bogactwa, czegoś statusu. To był ktoś. Szata była też majątkiem czyimś. Jeżeli Pan Jezus mówi, jeżeli nadejdą już te dni, niech nikt nie schodzi do domu, żeby wziąć swoją szatę. Czyli szata była obrazem mojego statusu, szata była moim majątkiem, tym wszystkim, co ktoś ewentualnie posiadał. Kiedy pamiętamy tego syna marnotrawnego, kiedy wraca do domu, jedną z pierwszych rzeczy, które ojciec robi, przynieście mu szatę. To jest mój syn. To jest mój syn. Przynieście mu szatę. Więc cała jego godność ma być w ten sposób podkreślona. Faryzeusze, oni lubili chodzić w długich szatach i kochali właśnie pozdrowienia i tak dalej. I teraz, kiedy przechodzimy do Księgi Objawienia, to tu mamy właśnie to, co czytaliśmy. Dano każdemu z nich białą szatę, w 6 rozdziale jeszcze. To też było moje wrażenie po tym zdjęciu 5 pieczęci, kiedy zobaczyliśmy tych ludzi ściętych dla imienia Pana, dla słowa i świadectwa, kiedy oni byli pod tym ołtarzem. Oni wołali, kiedy Pani odpowiesz, aż dopełni się liczba, pamiętamy to. I dano im, powiedziane jest bardzo wyraźnie, dano im szatę. I powiedziano, żeby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba właśnie współsług i braci, którzy mają być zabici. Dano im to godność, to dostojeństwo, to coś, co stanowiło o ich statusie. Teraz w tym naszym 7 rozdziale, kiedy widzimy ten biały, kiedy widzimy ten tłum, widzimy znowu ich w białych szatach. I w rękach ich są palmy. Godność Chrystusowa. Godność ta, którą deptali inni ludzie po nich tu na ziemi. Godność jest im przywrócona. Tak? Tak samo pyta się właśnie ten starszy, kim są ci właśnie białe szaty ubrani, skąd przybyli. I właśnie tłumaczy i odpowiedziałem mu, Panie, Ty wiesz, on powiedział do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i co zrobili? Wyprali swoje szaty, wybielili je we krwi baranka. Też już to było wspomniane, ale to trzeba powiedzieć. Nieustannie mamy do czynienia z krwią baranka. Krwią baranka. Nie było i nie ma nic innego, w czym moglibyśmy odzyskać na nowo naszą godność, nasz status, nasze bogactwo. Nie ma nic innego. Tak jak dobra gospodyni wie, ten proszek się nadaje, ten proszek się nadaje. Ten proszek jest do tego, a ten ewentualnie do tego. One wiedzą, co trzeba kupić i co się nadaje, co się nie nadaje do odpowiednich rzeczy. Nie ma innego środka danego nam pod niebem, ani na ziemi, ani na niebie, którym moglibyśmy uzyskać tą z powrotem tą godność, ten szacunek, tą prawość. To jest tylko i wyłącznie krew Pana Jezusa Chrystusa, krew baranka. I on przez cały czas będzie się pojawiał, nawet jeżeli później byśmy czytali o tych szatach w dalszej części Biblii, to wspomnijmy sobie jeszcze jedną rzecz, na przykład to, że Pan Jezus, kiedy był przemieniony na oczach swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, również to się, jego szaty lśniły, stały się jasne jak światło. Czyli znowu podkreślona była jego godność. To samo Jan widział później w objawieniu na wyspie Patmos, kiedy widzi Pana Jezusa. Faryzeusze musieli ciągle do tych swoich szat coś dorabiać. Jak jest powiedziane, poszerzali swoje filakterie, wydłużają frędzle swoich płaszczy. Oni próbują dodać godności w sobie. Tak? Po ludzku. Tak robią nieustannie ludzie. My to ciągle robimy tak normalnie, tak, że szata zdobi człowieka. Nie szata zdobi człowieka, mówimy, ale tak naprawdę wierzymy w to. Bo się tak ubieramy, bo dbamy o to i tak dalej, i tak dalej. To jest z tym nieuchronnie związane. Szata też była używana jako wyraz oburzenia. To ja się burzę, kiedy ktoś się burzył, to robił arcykapłan, to zrobił apostoł Paweł i Sylas, kiedy się oburzyli z jakiegoś powodu, bo chcieli ich nazwać bogami, oni rozdarli swoje szaty. Ciekawe, nie? Co to, do czego to ma? Dzisiaj trudno byłoby to zastosować. Ale to nam mówi o tym, że szata była bardzo mocno związana z człowiekiem. Bardzo mocno była związana z człowiekiem. Także jeżeli chodzi o bogactwo, też Pan Jezus przydaje, tak, mówi taką ważną rzecz, jeżeli ktoś ci chce zabrać suknię, nie odmawiaj mu swojej szaty, bo to nie jest twoje największe bogactwo. To nie jest twoja najważniejsza tożsamość. Nie musisz się o to bać. Chcą podeptać, zrobią to, co mają. Mogą to, co im jest pozwolone, żeby mogli zrobić. Patrzę jeszcze. Kiedy Jakub mówi o szacie, mówi w taki sposób do bogaczy, mówi: wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty mole zjadły. Tak będzie z każdą rzeczą, która tu na tej ziemi, dzięki której próbujemy dodać sobie godności. Tak? Mówi: bogactwo zgniło, wasze szaty mole zjadły. Kobiety, do kobiet jest powiedziane w liście Piotra, żeby nie było ich najważniejszą rzeczą, żeby nie było to, co zewnętrzne, i właśnie wymienione jest strojenie się w szaty. Tak. Te szaty w Księdze Objawienia pojawiają się nieustannie. W zborze w Sardes oni nie splamili swoich szat, dlatego dla tych zwycięzców jest obiecane, że będą ubrani w białe szaty. Do zboru w Laodycei jest bardzo wielka przestroga. Są nędzarzami, są biedakami, ale mają nabyć u Boga czegoś, co nada im właśnie statusu. Jezus mówi: radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, żebyś się w nie ubrał, i żeby co? Żeby nie wyszła na jaw twoja haniebna nagość. Bez szat Chrystusowych, bez Jego sprawiedliwości, bez Jego charakteru jesteśmy nadzy, jesteśmy ohydni, jesteśmy obrzydliwi bez Jego prawości, bez Jego sprawiedliwości. To jest to, co później gdzieś też będzie powiedziane, że ktoś był w łaskę był obleczony. I żeby to jeszcze zakończyć, pod koniec właśnie Księgi Objawienia jest powiedziane, że 16 rozdział, 15 wiersz: błogosławiony, który czuwa i strzeże swoich szat, żeby nie chodzić nago, żeby nie widziano jego hańby. To jest Objawienie 16:15. W 19 rozdziale, w 13 wierszu i w 16 jest powiedziane o Panu Jezusie. On był ubrany w szatę jaką? Zmoczoną we krwi. A imię jego brzmi Słowo Boże. A w 19 mówi, 19:16, przepraszam, mówi: a na szacie jego i na biodrze wypisane imię Król Królów, Pan Panów. Tożsamość Pana Jezusa on jest utożsamiony ze swoją krwią, którą przelał, z odkupieniem, które dla nas się dokonało. Nie można tego przecenić. Nie można tego przecenić. Boże dzieci, dla nich to będzie: o, ta krew, ta cudowna krew, która przelała się za nich. I to nie jest tylko zabawa w jakiś horror i rozczulanie się nad jakąś krwią. To jest mowa o naszym zbawieniu, o tym, że ktoś oddał swoje życie, przelał swoją krew za mnie i za ciebie. Jeżeli to dociera do Bożego dziecka, on jest nieustannie wypełniony chwałą dla Boga. I wreszcie 22 rozdział i 14 wiersz jeszcze jest powiedziane, jeszcze raz, na samym końcu powtarzane są te prawdy, które tu czytamy: mój błogosławieni, czy szczęśliwi, którzy piorą swoje szaty, żeby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta. To tyle w takim dużym skrócie na temat szat, których tutaj czytamy, o których już wcześniej wspominaliśmy, ale powiedziałem, że o czym tutaj będzie mowa, jeżeli wspomniałem, że będzie o tym niebezpieczeństwie, o szkodach. Tak? Zaraz na sam początku widzimy czterech aniołów, którzy są na czterech krańcach ziemi, oni powstrzymują jakieś wiatry. Te wiatry mogą dokonać zniszczenia na ziemi. I rzeczywiście później jest im pozwolone, tak, wyrządzić szkodę. Ale Biblia też mówi o innych wiatrach, nie tylko o tych huraganach, nie tylko o tych żywiołach tego świata. Mówi na przykład w liście do Efezjan. W liście do Efezjan. Mówi, żebyśmy się nie dali zwieść lada wiatrem czego? Nauki. Są dużo groźniejsze wiatry niż tylko kataklizmy na tej ziemi. Są wiatry nauki, którymi niektórzy ludzie są pędzeni. I czy tego chcą, czy nie chcą. Oni uważają, że stoją mocno. Oni wiedzą najlepiej. Ale zobaczcie, ten świat jest niestrudzony, żeby chwytać naszą uwagę. Tu odpoczniesz, tu się dowiesz, tu jest ciekawy film, tu jest ciekawy program historyczny, przyrodniczy, jeszcze jakiś tam informacyjny. Świat nieustannie dba o to, żebyśmy byli wtłaczani w jego naukę. Niektóre rzeczy są zupełnie neutralne, zupełnie dobre, ciekawe, pożyteczne, naprawdę. Ale mówię, w niektórych przemycane są jego prawdy, prawdy tego świata. Wierność? Co to jest takiego? Dbanie o Boże Słowo? Kiedy, nie wiem, czy oglądaliśmy, kiedy do programu pana Lisa był zaproszony ten pan Godson, który jest rzeczywiście, był pastorem, teraz jest politykiem. Jeden z największych problemów, jaki tam jest, nie ma punktu odniesienia. Jaki jest punkt odniesienia? Siedział naprzeciwko niego jakiś profesor KUL-u, jeżeli dobrze zrozumiałem, tak? I on wytykał mu, że on panu Godsonowi, że on jest głupi, że po prostu nie wie, co w Biblii jest napisane i tak dalej. Ale podważał Pismo Święte. Podważał wiarygodność Pisma Świętego. To jest nieustannie robione w tych wszystkich różnych bajkach, które się gdzieś tam, które świat sprzedaje. W bajkach mówię typu romantyczność, jakieś tam, tu znajdzie swoje szczęście, tu pieniądze, tu jakaś inna osoba. Nieustannie świat tym karmi ludzi. Jeżeli nie trwamy w Bożym Słowie, to nie jest kwestia, czy zostanę zwiedzony, tylko kiedy. Tylko kiedy i w jaki sposób. Bo każdy ma swój haczyk i tylko Pan Jezus, o nim jest powiedziane, że On powiedział, Pan Jezus powiedział, szatan nie ma we mnie nic. Nie ma we mnie żadnego miejsca, o które mógłby się zahaczyć. Ale w nas ma mnóstwo takich haczyków. Dlatego jeżeli nie trwamy w Bożym Słowie, nie trzymamy się Go kurczowo, nie rozważamy, nie wysilamy się dla Bożego Słowa, to tylko kwestia jest, kiedy i w jaki sposób. Zostaniemy pociągnięci w złą stronę. Patrząc też na to, co dzieje się, patrzcie, ja to nazywam takie, zawsze tak się nazywało, gotowanie żaby. I to ciekawe, że później będą, kiedy będzie mowa o demonach, to między innymi żaby są takimi demonami tam. Gotowanie żaby. Jak nieustannie jesteśmy poddawani czemuś takiemu, jak teraz, co to mamy? Kwestia, masz 16 lat, określ swoją płeć. Tak? Kim chcesz być? Chłopcem czy dziewczynką? I ktoś, niektórzy ludzie nie mówią pani Grodzka, nie wiedzą, mówić pan Grodzki czy pani Grodzka. Mówią to Grodzko, Anno Grodzko to, bo nie wiadomo, jak się to zwracać, ale to była reakcja pewnego dziecka, które zobaczyło, mówi, tatusiu, przestraszone, rozpłakało się, dlaczego ten pan przebrał się w sukienkę. I ci, którzy myślą inaczej, tak jak pan Godson, są uważani za niedojrzałych, niedzisiejszych, oni są uważani za nienormalnych, bo oni odnoszą się do Pisma Świętego. Tamci też się odnoszą, mówiąc, miłość, pokój, jak to przemawia pan do nas takim językiem nienawiści? To jest nienawiść. Przepraszam bardzo, gdyby ktoś się przebrał za Napoleona i mówił jak Napoleon, uważał siebie za Napoleona, to wiecie, gdzie ich trzymają. A tutaj, proszę bardzo, ktoś robi taki dziwny cyrk i każą nam wierzyć, tak? Mówi się nam, mamy w to wierzyć, że to jest normalne. A kto myśli inaczej, jest nienormalny. To było, jest i będzie. To było, jest i będzie. I mówię, niebezpieczeństwa są wielkie, i są szkody, które można doznać fizycznie. Ale Pan Jezus mówi, lepiej, żeby ktoś stracił swoją rękę, nogę, oko, nawet sam sobie je wyłup, niż to, żeby cała twoje dusza i ciało miały pójść na zatracenie. Więc są wiatry, które są gorsze od tych wiatrów tu zewnętrznych, są wiatry nauki, które zwodzą miliony ludzi na całej ziemi, nieustannie. Dlatego musimy trzymać się Bożego Słowa. Ale tutaj też jest zabezpieczenie, o którym mówi nam Pan Jezus w objawieniu. Jan o tym opowiada. Mówi, widział innego anioła, tamci są już gotowi. Przepraszam. Widzi innego anioła, wychodzi od wschodu słońca, ma pieczęć Boga żyjącego. Ma za sobą pieczęć Boga żyjącego. Kwestia pieczętowania w Biblii, w Nowym Testamencie, w Nowym Testamencie, jest nieustanna, jest ciągła. Często się o tym tam mówi. Na przykład w księdze Ezechiela. Na przykład w księdze Ezechiela, 9 rozdział, 4 wiersz. Na przykład, może bo jeszcze sobie to wypisałem gdzieś tutaj wszystko, tylko w zbyt wielu miejscach to wypisywałem, ponieważ którąś Biblię już z kolei przerabiam pod tym względem i wszędzie coś gdzieś zapisuję. Jest mowa o tym, że wyszedł, miał wyjść i również oznakować, opieczętować tych, którzy mieli należeć do Boga. Zwróćcie, że znajdę to za wyższy czekał.
Tak.
I rzekł Pan do niego, Ezechiela 9, rozdział 4, wiersz. Rzekł Pan do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że także to na własne uszy usłyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców, panny, dzieci, kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie, a rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Poważne słowa, prawda? Już w Starym Testamencie była o tym mowa. Bóg pieczętuje swoich wybranych. I oni mają być oszczędzeni od tego zniszczenia, od tej szkody, która ma się dziać w ogóle na całej ziemi. I potem, gdybyśmy czytali dalej o tej szkodzie, mają moc wyrządzić szkodę, to jest jeszcze koniec drugiego wiersza, ziemi, morzu, ale mówi, nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I potem w dziewiątym rozdziale, w czwartym wierszu jest mowa o tej szarańczy, tam już są, brzmią trąby, jedna, druga, trzecia, czwarta, i po piątej trąbie jest pewna gwiazda, spada na ziemię, otwiera pewną czeluść, wychodzi stamtąd szarańcza, ta szarańcza ma króla, i w czwartym wierszu jest powiedziano jej, tej szarańczy, aby nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Zobaczcie, jak księdza objawienie to się będzie zazębiało, jedno z drugim. Trudno jest omówić tylko jeden rozdział, ale próbujemy to zrobić, próbujemy pomału to w jakiś sposób ogarnąć. W Nowym Testamencie zaś, co jest powiedziane o pieczęciach? Bardzo ważne rzeczy. 2 Koryntian 1:22. Powiedziane jest w taki sposób, że może otwórzmy to. 2 Koryntian 1:22, żeby mieć całość przed sobą. Ach, ja otworzyłem pierwszy, przepraszam. Koryntian 1:22. Mówi o obietnicach Bożych, znalazłem w Chrystusie tak, amen. To wszystko, co Bóg mówi, jest prawdą. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który namaścił, jest Bóg. I teraz 22 wiersz, co Bóg zrobił? Wycisnął na nas pieczęć. Dał zadatek ducha do naszych serc. Bóg wycisnął na nas pieczęć. Co to znowu oznacza pieczęć? Bezpieczeństwo. Własność. Pieczęć oznacza i bezpieczeństwo, zresztą widzimy tutaj w tym kontekście szkody, która ma być wyrządzona, i też własność. Kiedy zapieczętowano grób, nikt nie miał prawa złamać tej pieczęci. Kiedy czytaliśmy o tych pieczęciach, które nikt nie miał prawa otworzyć, tylko baranek, ktoś miał do tego prawa, albo ktoś nie ma do tego żadnego prawa. Więc ci, którzy należą do Boga, oni są bezpieczni. Są bezpieczni. I to już tutaj, na starcie, jest taka niesamowita dla nas obietnica, niesamowite słowo. W liście do Efezjan powiedziane jest tak, w nim 1:13, Efezjan 1:13, który chcemy otworzyć, w nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w nim też, przez cały czas mowa jest o Chrystusie, gdy uwierzyliście, co się stało? Gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym duchem. Kiedy zostali zapieczętowani? Kiedy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. A to jest związane oczywiście z tym, że oni położyli w nim nadzieję. Zaufali jemu. Kiedy to się stało? Kiedy zaufali? Kiedy usłyszeli Ewangelię. Kiedy usłyszeli słowo prawdy. Ewangelię ich zbawienia. W tym samym liście. Jeśli do Efezjan, 4:30, powiedziane jest w taki sposób, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. W pierwszych rozdziałach mówił apostoł Paweł do Efezjan pisząc, mówi o teologii, mówi o tym, co teologicznie się wydarzyło, można powiedzieć. Później już w 4 rozdziale jest mowa o życiu. Mowa jest o życiu i tu również powołuje się Mówi, jeżeli jesteście dziećmi Boga, to postępujcie jak Bóg, to już któryś raz z kolei to cytujemy, tak? Naśladujcie, bądźcie naśladowcami Boga. Ale tutaj w tym 30 wierszu mówi o całym ich postępowaniu, żeby nie kradli, nie kłamali, nie oczerniali się nawzajem. Mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jeżeli jestem zapieczętowany, jeżeli należę do Boga, to wtedy moje życie jest inne. Dlatego pastor Paweł mówi, jeżeli tak jest, to wasze życie niech będzie inne. Nie zasmucajcie Ducha Bożego, bo to właśnie On daje wam, jest gwarantem waszego bezpieczeństwa. Wróćmy do tego szkodzenia. Wróćmy do szkodzenia. Pan Jezus mówi też bardzo ważną rzecz w Ewangeliach. Łukasza 10:19 mówi takie bardzo ważne słowa dla nas. Ponieważ naszym zadaniem na tej ziemi nie jest tylko zachowanie siebie, żeby mi tylko było bezpiecznie. Żeby mi było bezpiecznie, niestety bardzo źle to czasami interpretujemy, wtedy nie wychylamy się. Nie zaproszę nikogo, nie będę się modlił publicznie, nie będę robił rzeczy, które mi narażą na to, że ktoś pomyśli, skrzywi się, zbije mnie, zrobi mi krzywdę. Tak? Nie będę się narażał. To jest złe pojmowanie tego bezpieczeństwa. Pan Jezus każe nam iść i mówi tak, oto daję wam moc. Moc do czego? Do stąpania po wężach, skorpionach, po wszelkiej mocy nieprzyjaciela. I mówi, nic wam nie zaszkodzi. Nic wam nie zaszkodzi. Ja nie mówię też z drugiej strony o jakimś głupim narażaniu się. To musi być wola Boża. Ciągle przypomina mi się ta historyjka o kobietach, które powiedziały sobie, umocniły się nawzajem, tylko Pan Jezus chodził po wodzie, więc my też będziemy chodziły po wodzie, poszły i się utopiły. To musi być słowo od Boga. Tak? Pan posyła nas i ty musisz wiedzieć, że Duch Boży cię prowadzi. Nawet kiedy Pan Jezus pościł, Duch go prowadził. To nie była dieta, to nie było, nie wiem, wymaganie czegoś na Bogu, to było Duch Boży go poprowadził na pustyni. Tak? To nie może być dla naszej chwały, to nie może być dla nas, ale nie możemy się bać. Dał nam moc stąpania po wszelkiej mocy nieprzyjaciela i mówi, nic wam nie zaszkodzi. Więc ten wiersz mocno sobie zaznaczmy i pamiętajmy, czytając nawet całość tego tutaj później, co mamy w Księdze Objawienia. Nie tylko w tym 7 rozdziale, ale też i dalej. Do Koryntian pisząc, mówi, używa tego samego słowa, mówi o bardzo ważnej rzeczy. Mówi o tym, że ludzie się procesowali między sobą. Procesowali się między sobą, kłócili się, spierali. Złe rzeczy działy się w zborze pańskim. Tak? I mówi takie słowo w pewnym momencie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Kto pozwala sobie na to, żeby cierpieć krzywdę? To tak samo jak to, co powiedział Pan Jezus o tym płaszczu, o tym, że ktoś mnie do czegoś przymusza. Idź, daj. Ktoś prosi, proszę bardzo. Bo ten, kto wie, gdzie jest jego prawdziwy skarb, ten, kto wie, co jest jego prawdziwą wartością, ten nie będzie się spierał co do głupot. Głupot po prostu. Ale to wcale nie jest przyzwolenie na to, że można wyrządzać krzywdę. Nikt nic nie mówi? Róbmy dalej, tak jak robimy. Nie, tak nie może być. On mówi do nich, niestety, mówi, wyrządzacie krzywdę, wyrządzacie szkodę i mówi komu? Braciom. Braciom. I tak nie może być. Tak nie może być. Więc tu powinniśmy się zastanowić bardzo mocno, jaka jest moja postawa. Czy ja szkodzę Kościołowi? Czy ja robię wszystko w tym kierunku, żeby Kościół był błogosławiony moją obecnością, moim członkostwem, moim wsparciem Kościoła. Kościół to nie są tylko przekonania, to jest mój udział w tym wszystkim. Bardzo ważne rzeczy też mówi Pan Jezus właśnie w Księdze Objawienia, w 2 rozdziale, 11 wierszu. Mówi, że kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Kto zwycięży, ten nie dozna szkody od czego? Od drugiej śmierci. I to będzie również powtórzone w Księdze Objawienia aż do końca. Szkoda od drugiej śmierci. Szkoda od drugiej śmierci. Krzywda. Wyrządzona krzywda. I to jest największa tragedia. Nie to, że ktoś mnie podepcze, nie to, że ktoś mi zabierze coś, ale największa szkoda to jest szkoda od drugiej śmierci. I to powinniśmy sobie bardzo dobrze, bardzo mocno rozważyć. W 7 rozdziale już czytaliśmy o tych aniołach, którzy mieli moc wyrządzić krzywdę. W 9 rozdziale też już wskazaliśmy na tą szarańczę tam znowu. Przez cały czas mamy tych opieczętowanych, oni są bezpieczni, oni są bezpieczni. Potem jeszcze w tym 9 rozdziale będziemy czytali o tej szarańczy, że ona była podobna jak konie gotowe do bitwy, że one miały ogony podobno skorpionów. Znowu dano im moc wyrządzania szkody komu? Ludziom. Przez 5 miesięcy. I to samo w 19 wierszu jeszcze raz będzie powtórzone. Mają głowy, nimi wyrządzają szkody. Ale to jeszcze nie jest koniec użycia tego słowa w Biblii i w Księdze Objawienia. Mowa jest też o świadkach, tych dwóch świadkach. Gdyby ktoś chciał im szkodzić, nie jest w stanie tego zrobić. Ale w 22 rozdziale, pod koniec, w 11 wierszu, jest powiedziane takie bardzo ważne, znowu tam na końcu przypomnienie wszystkiego, tak? Mówi, czas jest bliski i teraz tak, kto czyni szkodę, niech już dalej czyni szkodę. Kto plugawy, niech się dalej plugawi. Ale z drugiej strony, kto sprawiedliwy, niech dalej będzie sprawiedliwy, kto święty, niech się dalej uświęca. Ci, którzy są opieczętowani przez Boga, ci, którzy należą do Niego, oni będą dalej się uświęcali, będą dalej szukali wszystkiego, co tylko możliwe, tak? Bo jeżeli szukam czegoś, to ja chodzę za tym. Nic innego mnie nie jest w stanie zwieść. Chodzę i szukam. Chcę być, Panie, bardziej święty. Chcę, Panie, być bardziej sprawiedliwy. Chcę chodzić w Twojej sprawiedliwości. Ja chcę być z Tobą. To jest pragnienie Bożych dzieci. Ale co do tych drugich powiedziane jest, i to przez cały czas też się pojawia w Księdze Objawienia, ich charakteru nie da się zmienić. Ich charakteru nie da się zmienić. Kto czyni szkodę, dalej wyrządza szkodę. Kto się plugawi, dalej się plugawi. Kocha swój grzech. Tak jak świnia umyta z powrotem do błota, jak pies, który zwymiotował, idzie z powrotem do swoich wymiocin. Tak mówi apostoł Paweł o tym, tak mówi o tym Biblia. W taki sposób. Więc szkoda ma tutaj dosyć szeroki zakres, ale to, co najważniejsze powiedzieliśmy, najgorsza szkoda to jest od drugiej śmierci. To już też powiedzieliśmy. Kto się raz urodził, dwa razy umrze. Tak? Czyli dozna szkody od śmierci. A kto się dwa razy urodził, ten tylko raz umrze. I to nie będzie szkoda. To nie będzie, w tym nie będzie krzywdy. Dobrze. W jaki sposób omówiliśmy ten temat szkody? Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj tylko podkreślić, nie chciałem wszystkiego tutaj używać, o wszystkim mówić, bo mnie po prostu mnie fascynuje to, co tu jest napisane. Musimy mieć świadomość też ciągle taką, ciągle muszę przypominać sobie kiedy, do kogo to było pisane, w jakim kontekście, że już nie żyli apostołowie, nie było nikogo z tych, którzy właśnie chodzili z Janem, którzy trzymali się razem z nim. Jan był już sam, był w sędziwym wieku, cierpiał fizycznie, psychicznie, cierpiał wszelkiego rodzaju katusze. I teraz Pan objawia mu, pamiętamy, najpierw objawia mu siebie samego. Siebie samego. I to objawienie, pamiętamy, wcale nie było bezpieczne. Pan był tak, wyglądał tak, że Jan padł jak martwy. Bo Pan jest niebezpieczny. I to czytaliśmy pod koniec tego naszego 6 rozdziału, kiedy stwierdzili mu, krzyczeli do gór, pagórków, padnijcie nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, przed gniewem baranka, bo nadchodzi wielki dzień ich gniewu i mówi, i któż jest w stanie się ostać? Odpowiedź, nikt. Nikt nie jest w stanie się ostać, tylko ci, którzy są zapieczętowani, ci, którzy są obleczeni w te białe szaty, ci, którzy mają godność swoją w Chrystusie Jezusie, którzy są bezpieczni w Chrystusie Jezusie. I teraz na koniec tego rozdziału, też wspomniałem o tym ostatnio, tego naszego 7 rozdziału, da pytanie, tak jakby Jan zapomniał się zapytać na wszelki wypadek, anioł pyta się, kim on są? Mówi, nie wiem, ty wiesz, więc mu odpowiada, przepraszam, to nie anioł, tylko jeden ze starszych zapytał, powiedziałem anioł, starszy, jeden ze starszych, tak? I odpowiada mu, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Więc tu mamy pewność co do tego fragmentu, że mówi o tym szczególnym czasie, który zapowiadał Daniel, zapowiadali inni prorocy. Szczególny ucisk, wielki ucisk. Ale tak jak powiedziałem ostatnio też, czy te rzeczy nie dotyczą nas również? Tak jak czytaliśmy o pieczęciach, jak czytaliśmy o tym, jak apostoł Paweł mówi, trzeba nam przejść przez wiele ucisków, przez wiele doświadczeń. Trzeba nam przez to przejść. I to wcale nie będzie ze szkodą dla nas. To będzie bardziej jak właśnie tworzenie rzeźby. Trzeba odrzucić to, co jest złe, to, co niepotrzebne, po to, żeby ten właściwy kształt się ukazał. Po to, żeby w nas był ukształtowany Chrystus. Po to, żebyśmy byli podobni do Niego. Więc oni przychodzą z wielkiego ucisku, znając o tych szatach mowa, wybłukali swoje szaty, wybielili w krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni. A ten, który siedzi na tronie, rozbije nad nimi namiot, nie będą już głodować ani pragnąć, nie porazi ich słońca ani upał, ponieważ baranek, który spośród tronu, będzie ich pasł i zaprowadzi do źródeł żywej wody. I Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. To zdanie pojawia się nie tylko raz w Księdze Objawienia, o tym otarciu wszelkiej łzy. Co widzimy? Pociecha, pociecha, pociecha. Tamci pod koniec szóstego rozdziału wołali: nie góry i pagórki nas przykryją przed gniewem baranka. Nie jesteśmy w stanie uciec przed nim. Ci tutaj stoją już przed Bogiem. Czy to mówimy o tych 144 tysiącach, czy mówimy o tym wielkim tłumie, którego nikt nie mógł policzyć? Tak czy inaczej, stoją przed Bogiem. I powiedziane, służą Mu dniem i nocą. Dlatego wybrałem ten psalm, 26 i 8 wiersz. To zakochanie Jego. Zakochanie w domu Pańskim. Dom Pański to jest społeczność. To jeszcze raz to powtórzymy. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność z sobą mamy. Kościół mamy. Mamy relacje ze sobą. I wtedy co się dzieje? Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości, od wszelkiego grzechu. Tak? Oni stoją przed Bogiem, Bogiem służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni. Świątynia to nie jest tylko miejsce, do którego się przychodzi. Świątynia to jest sam Bóg i też jakby później będzie powiedziane to, co było powiedziane zresztą wcześniej, już czytaliśmy. My jesteśmy Jego świątynią. Moje ciało jest Jego świątynią i my jesteśmy Jego świątynią. Każdy z nas osobna i razem jesteśmy Jego świątynią. I powiedziane jest bardzo wyraźnie, kto niszczy Jego świątynię, właśnie tam apostoł Paweł pisze, tego zniszczy Bóg. To jest bardzo poważna kwestia, bo szatan nieustannie będzie próbował zniszczyć Jego świątynię. Więc ciągłe moje pytanie jest, na ile ja próbuję budować Jego świątynię? Na ile ja próbuję, co robię, żeby budować? I czy przypadkiem nie niszczę w jakiś sposób świątyni? Mówię, to jest trudne. Nie będę tego teraz w tym momencie bardziej rozwijał, ale trudność też polega tu na tym, że przez cały czas, gdy mowa jest o świątyni w Księdze Objawienia, różne rzeczy dzieją się w związku z tą świątynią tam. Na przykład to, że ktoś zwycięzca, jeden ze zwycięzców Filadelfii będzie uczyniony filarem świątyni Boga, że już nie wyjdzie z niej, będzie takim no, kimś bardzo ważnym, tak? Później w 11 rozdziale, że ma zmierzyć świątynię, to o tym będziemy mówili później. Później, że otworzyła się świątynia Boga w niebie w 11 rozdziale też i arka ukazała się w tej świątyni. Anioł wychodzi ze świątyni, jeszcze jakiś inny anioł wychodzi ze świątyni. Później znowu widzimy w 15 rozdziale, została otwarta świątynia przybytków świadectwa w niebie. Znowu wychodzi 7 aniołów mających 7 plag ze świątyni. To jest 15 rozdział, 15:8, wypełniła się świątynia dymem. Więc często jest mowa o świątyni, ale uważajmy, bo idę do pewnego celu. Już tylko od razu, do 21 rozdziału. 21 rozdział i 22 wiersz. Mówi tak, znowu podsumowanie, to jest końcówka. 21 rozdział, 22 wiersz. Lecz świątyni w nim nie widziałem. Przez cały czas pojawia się świątynia, coś się działo, głosy, aniołowie wychodzą, pokazała się i tak dalej. A na koniec czytamy, świątyni w nim nie widziałem. Bo co? Bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. Bo jego świątynią, świątynią tego miasta jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. Trudno nam sobie to wyobrazić. I trudno to tak czasami na pierwszy moment jakby pojąć i zebrać razem. Jak to? Jest świątynia, czy nie ma świątyni? Jest i nie ma. Jest, bo jest nią baranek. Ale nie ma już tej świątyni, która była. Ale to, co jeszcze tu jest powiedziane, i to jest jedna z najpiękniejszych sformułowań tutaj, to jest ta końcowa część 15 wersetu, a ten, który siedzi na tronie, rozbije nad nimi swój namiot. To sformułowanie pojawia się tylko 5 razy w Nowym Testamencie. I tylko Jan tego używa. I pierwszy raz, kiedy to się pojawia w Nowym Testamencie, to jest mowa o Panu Jezusie. Znamy ten werset doskonale, to jest pierwszy, to jest Jana Ewangelia 1,14. Jana 1,14. Że na świat, nawet może otworzę sobie, myślę, że z pamięci powiem, ale Jana 1,14. Żeby się nie pomylić. Tak. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałą jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Gdzie to jest mowa o namiocie? Mowa jest o tym, gdzie zamieszkało. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Dosłownie rozbiło namiot między nami. Słowo stało się ciałem, oczywiście to jest Pan Jezus, On zamieszkał w postaci namiotu. Ten namiot, to też nie jest nowe u Jana i w Nowym Testamencie. Namiot oczywiście pojawia się w Starym Testamencie. Tam, kiedy Izraelici, pamiętam, wyszli z niewoli egipskiej, po tych 430 latach rozrośli się jako potężny naród, idą po pustyni i Mojżeszowi Bóg daje wzór i mówi, bacz, abyś wszystko wypełnił według wzoru, jaki ci pokazałem. I to, co buduje na tej pustyni, to jest ciekawe, to jest namiot. To jest namiot. Bogowie w Egipcie, bogowie w Babilonii, innych sumeryjscy, jacykolwiek, mają swoje potężne świątynie. Czy ktoś oprowadzając gości powie, słuchaj, pojedźmy, zobaczmy świątynię baptystów w Giżycku. No rzadko to się zdarza, chyba że ktoś tutaj przeżył. Raczej jadą do Świętej Lipki, bo tam jest coś do pokazania. Nie wiem, czy jakieś inne świątynie. Widziałem niesamowicie potężne dzieła takich świątyń tutaj na ziemi, kiedy byliśmy tam za granicą. I co z tego? Szczepan mówi, jesteście w stanie, kiedy cytuję słowa Boga, mówi, czy ktoś jest w stanie zbudować mi dom tutaj na ziemi? A mówi, ja tego nie potrzebuję. Dlatego jego świątynia, czy ten namiot właściwie, nazywa się namiotem świadectwa. Bo tam Bóg poświadcza, objawia siebie. Mówi o sobie. Każdy element, to nie było to, że Mojżeszowi coś się przywidziało. Każdy element był jemu objawiony. Nitki, wszystko. Rozłożenie tego, budulec, z czego to ma być, czym ma być pokryte, z jakiego drewna. Każdy element był przez Boga wymieniony. Bo Bóg ma swój wzór. I tym wzorem jest Jezus Chrystus. I o nim czytamy właśnie tak, u Jana. On przyszedł na ziemię i on rozbił swój namiot pośród nas, a potem właśnie te kilka razy, kiedy czytamy to tutaj, właśnie, Jana 7,15, są przed tronem Boga, służą mu we dnie i w nocy, w jego świątyni, zasiadający na tronie, osłoni ich sobą jak namiotem. Tak? Służą Bogu, a ten, który zasiada na tronie, osłoni ich sobą, jak rozbije nad nimi namiot. Także już nie będzie ich prażyć słońce, nie będzie im zimno, nie będą wystawieni na te rzeczy, na które inni będą wystawieni. I to nie jest tylko to, że będzie bardzo gorąco, tak jak w Australii. To będzie kataklizm. Ale oni będą osłonieni. Dlatego mówiłem właśnie o szkodzie, o pieczęciach i o bezpieczeństwie. Nam, jeżeli jesteśmy opieczętowani przed Bogiem, jeżeli chodzimy w Jego szatach, jeżeli pierzemy swoje szaty we krwi baranka, nam nic już nie grozi. Jesteśmy bezpieczni. Nad nami rozbija swój namiot. Potem jest mowa też o mieszkańcach nieba, ci, którzy tam rozbili swoje namioty w niebie, ale na samym końcu, w 21 rozdziale i 3 wierszu, znowu czytamy, usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Znowu będzie, rozbije namiot. Będzie z nimi. Oni będą jego ludem, a on będzie z nimi i będzie im Bogiem. Tu na ziemi jesteśmy przybyszami, też mamy tylko namioty. Nasz namiot pewnego dnia zostanie zwinięty. A tam przygotowany jest dla nas namiot, który się kojarzy bardziej mi z tym namiotem Izaaka, z namiotem weselnym, z namiotem radości, namiotem bezpieczeństwa. Tu będziesz bezpieczny. Pan Bóg mówi, ja nie dbam o te wszystkie świątynie, o te złocenia, o wielkość. Mnie to nic nie obchodzi. Bo ziemia jest pod nóżkiem stóp moich. Gdzie mnie chcecie upchnąć? Ale w naszych sercach, w naszym życiu On chce prowadzić swoje rządy. On chce nas ochronić. Chce, żebyśmy byli bezpieczni w Nim. Zachęta dla nas jest taka, żebyśmy, tak jak jest powiedziane tutaj wiele razy, żebyśmy prali swoje szaty. My sami sobie pieczęci nie kładziemy. To robi Duch Święty. To robią Jego aniołowie, jak tu jest powiedziane. Ale my mamy dbać o swoje szaty. My mamy dbać o Boże Kościół. O Jego świętość. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy nie byli ani faryzeuszami, ani zbyt liberałami, wielkimi liberałami. Ale żebyśmy właśnie trzymali się Bożego Słowa z miłością. Żebyśmy trzymali się naszego Boga z miłością. A On poprowadzi nas, On nas ochroni i da nam swoje bezpieczeństwo. Powstańmy do modlitwy.